To pytanie, które jest w konferencji, za kogo ty uważasz Jezusa, to pytanie w Ewangelii jest tak naprawdę gdzieś w połowie, kiedy uczniowie już mocno ewangelizują. Także pytanie, za kogo uważam Jezusa, z pewnością nie jest pytaniem, odpowiedź na to pytanie nie warunkuje ewangelizacji. To nie jest tak, że dopiero wtedy, gdy mogę przed Jezusem wyznać, kim On dla mnie jest, to dopiero wtedy taką osobę można puścić do ewangelizacji. Natomiast w ewangelizacji jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ ono prowadzi do etapu oczyszczenia. Oczyszczenia w ogóle w życiu duchowym. Gdy patrzymy na apostołów, gdy Jezus zadaje im to pytanie, od tego momentu mówi o krzyżu. I krzyż jest wpisany w nasze życie i w dzieło ewangelizacji. Jak widzę po wspólnotach czy po osobach, które się angażują w ogóle w ewangelizację, jeśli wspólnota nie zada sobie pytania, kim dla mnie, czy poszczególne osoby we wspólnocie, kim dla mnie jest Jezus, z wszelkimi konsekwencjami odpowiedzi na to pytanie. Bo konsekwencją odpowiedzi na to pytanie jest to, jeśli odpowiem, że Jezus mówi o męce. To jest bardzo połączone. Czyli mówię, kim jest dla mnie Jezus, i Jezus od razu mówi, pierwsza zapowiedź męki, od razu to jest. To jest połączone. Odpowiedź na pytanie wiąże się z tym, że słyszę o krzyżu. Jeżeli wspólnota, we wspólnocie osoby nie odpowiedzą sobie na to pytanie, albo idą tylko w rzeczy zewnętrzne, albo grupa się rozpada. I dotyczy to nie tylko wspólnot odnowy, ale każdej posługi ewangelizacji w Kościele. Od księży począwszy, ode mnie, po siostrę, po grupę, po indywidualne działanie. Jeśli nie będzie we mnie odpowiedzi, kim dla mnie jest Pan Jezus, albo idę w stronę zewnętrzną, albo rozwalam grupę, opuszczam kapłaństwo i tak dalej. Odchodzę od misji, albo idę w stronę zewnętrzną. Dlatego też można też powiedzieć, że to oczyszczenie, czyli w działaniu moim, to pytanie Jezusa i szczera odpowiedź, to jest oczyszczenie z pychy, z jakichś wizji własnych, z niepodporządkowania się. To wszystko Jezus chce, żebyśmy poszli w Jego wolę. Nie swoją wolę, ale w Jego wolę. I to się dzieje w tym pytaniu. Za chwilkę do tego wrócę, natomiast chciałbym powiedzieć dwa zdania o ewangelizacji przez neofitów. Dlatego, że to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, i miejsce, w którym ono jest w Ewangelii, prowokuje mnie, żeby o tym wspomnieć. Jezus dopuszcza do ewangelizacji neofitów. Czyli uczniowie, zanim otrzymali to pytanie, za kogo mnie uważacie, już uwalniali, uzdrawiali i przygotowywali drogę Chrystusowi. I dochodzi do momentu, kiedy Jezus zadaje im to pytanie. My dzisiaj myślę, tak, to jest moje zdanie. Mówimy od strony pastoralnej, więc dzielę się z wami myślami. Nie mówię, to nie są sprawy teologiczne, tylko doświadczenie duszpasterskie. My dzisiaj, tak uważam, robimy duży błąd, hamując neofitę, jego entuzjazm. Czyli człowiek, który spotkał się z Bogiem, jest po nawróceniu, w ogóle nie ma zielonego pojęcia o funkcjonowaniu grupy, w ogóle ogólnie jest zielony, tak go nazwijmy, ale ma wielkie pragnienie głosić. Entuzjazm ma, którego my już nie mamy. My mamy inny entuzjazm, głębszy, ale tego zewnętrznego, który on ma, nie mamy. I teraz z reguły we wspólnotach funkcjonujemy w ten sposób, że jak widzimy neofitę, który coś próbuje, to już wszyscy doświadczeni stoją z gaśnicą. Mam gaśnicę i tylko, żeby wszystko, co tylko jest, to zgasić. I jak już zgasimy po roku, zupełnie zgaszony, no dobrze, to teraz możesz coś. Teraz ci pozwolimy, teraz krzesła ustawiaj. Tak, to jest jakby, w ten sposób funkcjonujemy. A Jezus prowadzi inaczej. Jezus pozwala do działania, mów świadectwo, módl się za innych, módl się cały czas, rób jak najwięcej. I w pewnym momencie taka osoba zacznie zadawać sobie pytania. I obok musi być wtedy ktoś doświadczony. I tak Jezus formuje uczniów. Czyli pozwala po nawróceniu, działamy, idziemy razem, przygotowujcie mi drogę, ale czuwa, jak tylko pojawi się pytanie, on jest obok. I ta droga z neofitą prowadzi później do pytania, kim dla ciebie jest Jezus. Ale to wynik, pytania pojawiają się z działania, a nie pytania teoretyczne. Dlatego zachęcam was we wspólnotach, ale warunek jest jeden, trzeba towarzyszyć. Czyli jestem przy tej osobie, nie żeby ją kontrolować, nie żeby mówić cały czas, to robisz źle, to robisz dobrze, tak nie wolno, krzywo, tamto, za długo, za krótko. Niech popełnia błędy, ale w tych błędach jestem obok. Rodzic, który daje małemu dziecku non-stop po rękach, to wychowuje człowieka chorego, tak, niezdolnego do działania później, do funkcjonowania. I może tak być, że nam bardzo zależy na ewangelizacji. Każdy z nas to nosi w sercu, ale niechcący przez gaśnicę, która jest non-stop w pogotowiu, przygotowujemy ludzi niezdolnych, czasami też się tacy kimi czynimy, ale niezdolnych później do ewangelizowania. Jezus przeprowadza neofitę, czyli kogoś, kto za nim poszedł, bardzo szybko idziemy razem, głosisz, uzdrawiasz, wysyła. A jak wracają z misji i cieszą się, że tyle osób wstało, to Jezus mówi, nie z tego się cieszcie. I oczy przekierunkowuje, cieszcie się, że imiona są w niebie, że wolę Bożą pełnić. Czyli uczy ich w trakcie pracy, a nie teoretycznie. Że to jest w kontekście tego pytania, za kogo ty uważasz Jezusa, myślę, że coś istotnego. I moje doświadczenie wypuszczania neofitów, staram się to robić, do mikrofonu nawet. Oczywiście grozi mi wtedy to, że ta osoba powiedziała raz, drugi świadectwo, a potem wróci do starego życia. Ale to zawsze grozi. I wtedy moja reputacja troszeczkę idzie w dół, że dopuściłem kogoś, kto za chwilę bałagani. Ale Jezus zgadzał się na to, że reputację tracił. Zgadzał się na to. I to nie było problemem. Ważne było, że przygotowuje uczniów. I to, że na jednego gadali, na drugiego, nie ma problemu. Tak, ja będę bronił uczniów. Będę z nimi i ich błędy będą też przyklejały się do mnie. Trudno. Ale do tego czerpmy z wzoru Chrystusa. Dobrze, teraz wracamy do tego pytania, za kogo ty uważasz Jezusa i doświadczenie żywej wiary jako fundament ewangelizacji. Czym jest dla mnie żywa wiara? To doświadczenie żywej wiary. Zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć tutaj w tym kontekście i chcę pójść w dwóch kierunkach. Jeden, dla mnie to oznacza, że mam mojego Jezusa. A drugi kierunek, o którym powiem, oznacza to, że Jezus dzisiaj działa z mocą. Żywa wiara, żywy Jezus. Że On dzisiaj działa z mocą. A pierwszy kierunek, że mam mojego Jezusa. Najpierw o tym pierwszym, potem przejdziemy do drugiego kierunku. Mój Jezus. Święty Paweł mówi o mojej Ewangelii, chociaż Ewangelii nie napisał, ale mówi moja Ewangelia. To jest mój Jezus. Jest coś takiego, że ja Go spotkałem, ja spotkałem Jezusa i On dla mnie jest taki. Z jednej strony mamy doświadczenie Jezusa katechizmowe, czy teologiczne. Wiem, jaki On jest. Z drugiej strony, i to nie są sprzeczne rzeczy, one się uzupełniają. Z drugiej strony mamy doświadczenie mojego Jezusa w mojej modlitwie. To jak On do mnie mówi, jaki jest dla mnie, jak Go przeżywam. Doświadczenie Jezusa katechizmowe, teologiczne, jest doświadczeniem, to jest Jezus niezmienny. Tak to można nazwać. niezmienny. Natomiast w relacji nie ma czegoś takiego jak niezmienność. Nie ma czegoś, nie da się tak żyć, żeby była relacja dwóch osób i żeby to było niezmienne, cały czas tak samo. I Jezus mojego doświadczenia to jest Jezus, który dzisiaj jest taki, rok temu było inaczej i za rok będzie inaczej. Ale katechizmowo, teologicznie jest niezmienny. Czyli mamy, mówię o tych dwóch wymiarach, dlatego że w seminarium jesteśmy uczeni katechizmu i teologii. Jest Jezus, dogmatycznie tak samo jest. Ale jest też duchowość, która też jest częścią teologii, gdzie w duchowości doświadczam Boga na różne sposoby. I teraz, żeby mówić o moim Jezusie, mój Pan, którego ja doświadczyłem, trzeba te dwie rzeczy łączyć. Łączyć w sobie. Łączyć dla siebie samego i łączyć pomagając innym. Jeśli będę cały czas podkreślał ten wymiar stałości Jezusa, że tak nie, tak nie, tak nie możesz przeżywać, tak też nie możesz mówić, to pozbawię relacji tej drugiej, tej żywej, zmiennej. Bo w zmiennej relacji dochodzi się do czegoś. Dochodzę, że on mnie, że Bóg jest miłością, ale on mnie tak kocha, a jeszcze dzisiaj odkrywam, że jeszcze on mnie kocha w tym. A jeszcze widzę, że on jest cierpliwy wobec mojego sposobu myślenia. I coś nowego jutro na modlitwie odkryję. To jest mój Jezus. Że to jest dynamiczne. Dlatego, że miłość jest taka, chociaż jest stała, to do mnie, ja ją tak rozumiem, tak ją przeżywam. Jeśli chcemy, żeby Jezus był przyjacielem, moim przyjacielem, to potrzebujemy pozwolić na tę dynamikę w relacji z Bogiem, po prostu. Na dynamikę relacji z Bogiem. I tutaj mogę takie pytanie zadać, czego uczysz ludzi? Czego uczysz ludzi? Czego uczysz animatorów? Czego uczysz parafian? Bo można uczyć tylko tego Jezusa. To jest prawda. Prawda o Bogu. Katechizm jest prawda o Bogu. Teologia, prawda o Bogu. Ale czy to powoduje, że ktoś się przyjaźni z Chrystusem? Muszę wam powiedzieć, że na rekolekcjach bardzo często w dynamice rekolekcji parafialnych, mówię o rekolekcjach w kościele, nie takich zamkniętych, gdzie po prostu parafianie uczestniczą, robię moment osobistego wyznania wiary. I wtedy mam do wszystkich w kościele jedną prośbę. Mówię, nie mów żadnej formułki. Posłuchaj, kim dla ciebie jest Jezus w sercu twoim. Tylko tyle. Możesz powiedzieć jeden wyraz, jedno zdanie, ale posłuchaj w sercu, kim dla ciebie jest Jezus. I ludzie potem podchodzą i mówią przed księdzem, kim dla nich jest Jezus. Przed księżmi, nas wtedy jest wielu. I to się, moje doświadczenie jest takie, że w kościele mamy tak pięknych ludzi dzisiaj, jak zajrzą do serca, jak ktoś mówi, przychodzi i mówi ze łzami w oczach, a to nie jest rzadkie. Jezus jest moją jedyną nadzieją. Ze łzami w oczach, że mówi Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To mówią ludzie w kościele. Ci, którzy normalnie przychodzą na rekolekcje parafialne. Takie mają doświadczenia duchowe, ale bardzo często zgaszone, niewydobyte, dlatego że musi być poprawnie. Jak nie jest, boję się. Często mówię księżom, którzy przyjmują to wyznanie wiary, proszę, żebyście na wszystko, co będzie powiedziane, mówili amen. Nawet jak ktoś przyjdzie i powie, Jezus jest moją matką. Można powiedzieć, no co to za teologia. Tak? Ale ktoś tak przeżywa w tym momencie. Odmieni mu się za 2 miesiące. Za 2 miesiące powie, że Jezus jest moim ojcem. No też, co za teologia. Tak? A za rok powie, jest moim najserdeczniejszym przyjacielem. Albo jest jedynym, któremu mogę zaufać. I to się rozwija. I proszę wtedy kapłanów, na wszystko mówcie amen. Tak, to, co ktoś przeżywa, jak przeżywa dzisiaj Chrystusa. I to jest mój Jezus. Myślę, zachęcam do takiej pracy duchowej, żeby sobie w domu usiąść i napisać na dwie strony, kim dla mnie jest Jezus. Mój Jezus. I znowu odkładam formułki, ale mój. To jest tak, jakbyś pisała list do męża czy list do żony. Tak, piszę ten list i kim dla mnie jesteś? I co więcej, taki list po 2 latach już jest historią. Bo dzisiaj, gdybym miał napisać, to napiszę inaczej. To jest żywe przeżywanie Boga. Jeżeli mówimy o moim Bogu, o moim Jezusie, to będzie co modlitwę, co ważniejszą modlitwę, co ważniejsze spotkanie z Bogiem, powiem o Nim coś innego. Bo tak jest z miłością. No. Spóźniłem się na modlitwę, On mnie przyjmuje i daje wielką łaskę. No to mówię o Bogu łaski. Tak Go przeżywam. A innym razem nabroiłem, to jest Bóg miłosierdzia. I różnie będzie, tak? Bo to jest mój Pan. Myślę to, że też w tym moim Bogu, bo żywa wiara to jest mój Bóg, to co jest ważne dla nas, ale też jak uczymy innych do nowej ewangelizacji, to jest uczyć ludzi ściągać maskę w Kościele. Ściągać maskę w Kościele. To jest, maska powoduje zawsze sztuczność. Za każdym razem, że jestem sztuczny. Czyli mam coś zakrytego, twarz zakrytą. A dzisiaj w Kościele, gdyby było takie ćwiczenie zrobione, oczywiście wy jesteście grupą wyselekcjonowaną tutaj, tak, to jest troszeczkę inaczej, ale w Kościele zrobić kamerę nad tabernaklum, która nagrywa ludzi, tak, nagrywa ludzi, to co rozróżnisz? Bo u księdza to rozróżnisz, kolory się zmieniają trochę i tak dalej, ale co po ludziach rozróżnisz? Tylko pory roku. Ciepło, zimno. Nic więcej. Nie rozróżnisz po twarzy, czy jest karnawał, czy jest to Wielkanoc, czy jest to okres zwykły, czy pokutny. Nie rozróżnisz. Twarz człowieka w Kościele, czyli przy Bogu, jest cały czas tak samo. A czym się charakteryzuje maska? Że jest cały czas tak samo. I to jest pytanie dla nas dzisiaj. To jest pytanie. Czy ludzie, z których prowadzę, to są, przygotowuję ich do żywej wiary? W masce nie ma żywej wiary. Maska jest maską, po prostu. Nie chcę powiedzieć, że to jest specjalne udawanie przed Bogiem, tak? Bo wtedy bym powiedział, że jest fałszywe serce. Nie chcę tak powiedzieć. Ale jest coś zewnętrznego, co na zewnątrz człowieka, co zmusza do ubierania maski. Jeśli tak się dzieje, stawiam pytanie, czy tak ma być, czy raczej należałoby formować, ściągaj maskę przed Bogiem. W momencie, kiedy ściągnę maskę, to raz będę płakał, raz będzie widać szczęście, bo było coś ważnego, dobre wakacje. Innym razem czegoś nie rozumiem, albo jakiś ból przeżywam, będę wściekły nawet, ale coś widać, coś, cokolwiek, drga twarz. A jeżeli jest cały czas tak samo, to, no to jest pytanie o żywego Boga. Ja bardzo zachęcam, zresztą tak, sam tak robię, ale też zachęcam, żeby z Bogiem czasem walczyć, żeby nie odpuszczać Bogu, jak czegoś nie rozumiesz, nie przygłaskiwać, dlatego że wielcy święci walczyli z Bogiem. Walka z Bogiem, nie chodzi teraz, że wyciągamy pięści, tylko jak nie rozumiem, nie wyjdę z modlitwy. Nie opuszczę. Boże, nie rozumiem, dlaczego tak się dzisiaj dzieje. Nie rozumiem, czemu na moje dobre słowo w domu jest taka reakcja. Nie rozumiem tego, co mam zrobić. I nie odpuszczę. I to nie odpuszczę Bogu, chcę wyjść, wiedząc, że On mi powie. To jest postawa waleczna. A postawa maski, nie ma czegoś takiego. Co Bóg mi może powiedzieć? Wszystko jest w katechizmie i w Biblii. To co więcej. I na taką gotową odpowiedź na wszystko okazuje się, że nie mam odpowiedzi na nic. Mam maskę ubraną i tak musi być i wszystko w porządku. Mój Jezus, czy ja mam mojego Jezusa? I co więcej, czy mój Jezus dzisiaj jest inny niż rok temu? Bo jeśli powiesz, że jest taki sam, to znaczy, że od roku nic się nie rozwija. Jeśli ktoś z mężów powie, że dzisiaj kocha żonę tak samo jak rok temu, to znaczy, że przez ten rok nic się nie wydarzyło. Nie ma czegoś takiego w miłości. Kłóciliście się na pewno kilka razy i na pewno kilka razy ją więcej przytuliłeś niż rok temu. Były fatalne wakacje albo świetne wakacje. Ślub był albo pogrzeb. Coś się wydarzyło, że dzisiaj kochasz inaczej. I to jest rozwój. Mój Jezus, moja miłość do Niego. Dobrze, zamykamy temat tego kierunku całego. Żywa wiara jako fundament ewangelizacji, nowej ewangelizacji w kontekście mojego Jezusa. A teraz przejdziemy do drugiego kierunku. Nie chcę powiedzieć, który jest ważniejszy. Nie wiem, który jest ważniejszy. Też ważny, że Bóg działa z mocą. Dzisiaj działa z mocą. Bóg żywy to jest Bóg, który reaguje miłością. Miłość, która reaguje dzisiaj w mocy Ducha. I tutaj chciałbym powiedzieć o działaniu Ducha Świętego, ożywiciela, tego, który przychodzi codziennie do nas, jest w nas w pełni i przychodzi, ilekroć go to prosimy. To jest jakiś też trochę kierunek modlitwy o nową współpracę z Duchem Świętym, wylania Ducha Świętego. Tym jest, czy na przykład w Odnowie, czy w Ruchach Charyzmatycznych mówi się chrzest w Duchu Świętym. Tak, to jest, nie chodzi o chrzest sakramentalny, tylko chodzi o zanurzenie nowe w Duchu Świętym. Chrzest oznacza zanurzenie. Więc zanurzenie w Duchu Świętym. Zanurzyć się na nowo. Ja tego potrzebuję. Codziennie potrzebuję. Zanurzenia na nowo w Duchu Świętym. Nowej współpracy. I gdy mówimy o współpracy z Duchem Świętym, tam gdzie się moc Boża bardzo udziela, to możemy powiedzieć o dwóch płaszczyznach życia współpracy z Duchem Świętym. Te płaszczyzny, po co jest ten podział? Dlatego, że troszeczkę inaczej rozeznajemy duchy w jednym i w drugim. Mamy płaszczyznę osobistej świętości. To jest jedna bardzo ważna płaszczyzna współpracy z Duchem Świętym. I mamy drugą płaszczyznę współpracy z Duchem Świętym. Można to nazwać płaszczyznę operacyjną. Operacyjną, czyli do wychodzenia, do działania na zewnątrz. Jest płaszczyzna osobistej świętości i płaszczyzna operacyjna. Dwie konkretne, gdzie Duch Święty przychodzi, uzdalnia do rzeczy niezwykłych. Płaszczyzna osobistej świętości to są dary Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego. Czyli tutaj mówimy o radości, pokoju, łagodności, wyrozumiałości, dobroci, miłości, nadziei, cierpliwości, o mądrości, o radzie, o męstwie, pobożności, bojaźni Bożej. To wszystko jest w tej pierwszej płaszczyźnie. Wszystkie owoce, dary i dużo więcej. Wszystko, co się wiąże z osobistą świętością. W drugiej płaszczyźnie współpracy z Duchem Świętym mamy wszelkiego rodzaju działanie charyzmatyczne. Wszelkiego rodzaju tam, gdzie Duch uzdalnia do rzeczy niezwykłych. Gdzie mamy nauczanie z mocą, gdzie mamy budzenie nadziei w człowieku, budzenie miłości, modlitwę o uzdrowienie, o uwolnienie. To jest godzenie małżeństw, to jest działanie charyzmatyczne, proroctwo. Mówimy też o modlitwie w językach w tej grupie, chociaż to jest tak, może jeszcze wspomnę, jak będzie czas. Tłumaczenie języków. To jest, wszystko jest tutaj. To jest ta płaszczyzna operacyjna, do działania. I teraz w Kościele zasadniczo, gdy się mówi gdy mamy rekolekcje, kazania i tak, wszystko po kolei, to mówimy o tej płaszczyźnie, osobistej świętości. O tym się z reguły mówi. Drugą się w ogóle pomija. Rzadko, bardzo rzadko są jakieś rekolekcje. No jest forum nowej ewangelizacji na przykład, tak? Coś o tym powiemy. Ale normalnie się o tym nie mówi z różnych powodów. Tak już tutaj ja zachęcam, żeby mówić, ale kapłani mają różne swoje powody, tak? Bo jak tutaj będzie Duch działał w ludziach, to trzeba będzie tutaj sprawdzać, tu patrzeć, czy to... No, nie jest to proste, tak? Nie jest to proste. Więc zasadniczo niech będzie święty, to wystarczy. Tak, jak już będą święci, to już oby tyle. Tak, to naprawdę będziemy i tak szczęśliwi. Ale jeżeli mamy poruszyć ducha ewangelizacji, to jest też druga płaszczyzna życia duchowego. I teraz... Dlaczego to rozgraniczam, skoro to jest jedno, to samo działanie ducha? Czyli duch ogarnia, wstępuje, zanurzam się w duchu po to, żeby podejmować współpracę w jego działaniu tu i tu. Dlatego, że jest troszeczkę inne udzielanie się ducha w jednym i w drugim. Może powiem o takich dwóch cechach tej płaszczyzny operacyjnej. Je porównam z płaszczyzną osobistej świętości. Tutaj możemy powiedzieć o dwóch takich cechach przy działaniu operacyjnym. Darmowość i dyskrecja. Darmowość i dyskrecja. To są ogólne cechy charyzmatów. Darmowość i dyskrecja. I teraz na czym można wymieniać wiele innych? Na tych dwóch oczywiście teraz chcę się skupić. Darmowość, na czym ona polega? Przy płaszczyźnie operacyjnej, że nie mogę w żaden sposób spowodować, że Bóg mi to da. Jest za darmo. Czyli jeżeli ktoś klęczy na adoracji codziennie przez 2 godziny, to nie znaczy, że wymodli sobie dar uzdrawiania. Jeżeli ktoś jest codziennie 2 razy na Eucharystii i w tej intencji przyjmuje Komunię Świętą, to nie znaczy, że wyprosi dla siebie dar przepowiadania, charyzmat przepowiadania. To nie znaczy. To jest po prostu za darmo. Bóg daje to, komu chce, jak chce i na jak długo chce. Na tym polega ta darmowość. Z drugiej strony wszystko jest darmo. Wszystko jest od Boga za darmo. Tak? I świętość też. Ale trochę inaczej. To jest trochę inaczej za darmo. Czyli to, że jesteś cierpliwa wobec męża, to jest trochę inaczej za darmo niż dar proroctwa. Na czym polega to trochę inaczej? Przy darze proroctwa otwieram się i jeśli Pan powie, to usłyszę. Moim zadaniem jest jedynie usłyszeć, przyjąć. Tylko tyle. To jest cały wysiłek przy płaszczyźnie operacyjnej. Przyjąć i dawać. Natomiast tutaj mąż wraca spóźniony z pracy. Mówił, że się spóźni 5 minut, a spóźnił się 3 godziny. Tak, już wszystko. I teraz powiedzieć duchu cierpliwości, chcecie złapać. Tak? To nie jest, to nie wystarczy. To jest tak konkretne wzięcie krzyża w tej sytuacji, takie samo zaparcie i proszenie ducha jednocześnie, ale tak wielki wysiłek woli, żeby jak wyjdzie po 3 godzinach powiedzieć mu, czekałam na ciebie, kochany mężu. To jest heroiczne. I to nie jest tylko, że zanurzyłam się w Duchu Świętym. Też, bo samemu tego człowiek nie zrobi. Ale jest tak wielkie zaparcie samego siebie, że które przy charyzmatach nic nie da. To zaparcie. Nie otrzymam więcej przez to. Natomiast tutaj jest podjęcie konkretnie mojego krzyża. I tak jest ze wszystkim przy osobistej świętości. Ze wszystkim. z łagodnością, z wyrozumiałością, z miłością, z nadzieją, ze wszystkim, z radością. Radość też jest bardzo trudna, bo łatwiej jest być smutnym. Człowiek nic nie robi, będzie smutny. Nie mówię o wesołkowatości. Radość, która jest radością serca. Żeby mieć radość serca, trzeba bardzo dużo od siebie wymagać. I będę szczęśliwy. Ale to jest w tej pierwszej płaszczyźnie współpracy z Duchem Świętym. Czyli widzimy, że to też jest łaska tutaj, ale to naprawdę jest walka. Tutaj darmowość jest w tym, że przyjmuję.